Rozdział siódmy. Klub Ślimaka. Harry spędził większość ostatniego tygodnia wakacji na zastanawianiu się, co też może oznaczać zachowanie Malfoya na ulicy Śmiertelnego Nokturnu. Najbardziej niepokoiło go zadowolenie widoczne na jego twarzy, gdy opuszczał sklep, bo jeśli coś Malfoya cieszyło, należało się mieć na baczności. Irytowało go jednak trochę, że ani Ron, ani Hermiona nie przejęli się tym tak jak on, a w każdym razie już po kilku dniach dali mu do zrozumienia, że wałkowanie tego tematu trochę ich nudzi. — Tak, Harry, to jasne, że coś tu śmierdzi — powiedziała Hermiona trochę zniecierpliwionym tonem. — Ale chyba już uzgodniliśmy, że może być mnóstwo wyjaśnień. — Co? — Siedziała na parapecie pokoju Freda i George'a, opierając stopy na jakimś pudle. Przed chwilą niechętnie oderwała oczy od nowiutkiego egzemplarza podręcznika Runy dla zaawansowanych. — Może złamała mu się ręka glorii — rzucił niedbale Ron, który próbował wyprostować pogięte gałązki swojej miotły. — Pamiętacie tę pomarszczoną, wysuszoną łapkę, którą kupił kiedyś u Borgina? — A jak wytłumaczyć to, że powiedział — a to trzymaj w bezpiecznym miejscu? — zapytał po raz któryś Harry. — Wygląda na to, że Borgin ma drugi egzemplarz tego czegoś, co mu się zepsuło, a Malfoy chce mieć oba. — Tak uważasz? — mruknął Ron, który teraz próbował zeskrobać coś z rączki miotły. — No tak, tak uważam. A kiedy ani Ron, ani Hermiona nic na to nie powiedzieli, dodał — ojciec Malfoya jest w Azkabanie. Nie uważacie, że Malfoy chce się zemścić? Ron spojrzał na niego mrugając. — Malfoy? Zemścić? A co on może? Właśnie w tym rzecz. Nie wiem, ale coś kombinuje i uważa, że trzeba to potraktować poważnie. Jego ojciec jest śmierciożercą i urwał z otwartymi ustami, z wzrokiem utkwionym w okno za Hermioną. Coś okropnego przyszło mu nagle do głowy. — Harry? — Co ci jest? — zaniepokoiła się Hermiona. — Ale chyba nie rozbolała cię blizna, co? — zapytał ze strachem Ron. — On jest śmierciożercą — powiedział powoli Harry — na miejsce swojego ojca. Zapadła cisza, którą przerwał śmiech Rona. — Malfoy! Harry, no co? On ma 16 lat. Myślisz, że sam wiesz, kto by się na to zgodził? — Harry, to bardzo nieprzekonująca hipoteza — oświadczyła stanowczo Hermiona. — Skąd ci to przyszło do głowy, że w sklepie Madame Malkin? Nawet go nie dotknęła, a on zawył i szarpnął ramieniem, kiedy podeszła, żeby mu podwinąć rękaw. To była lewa ręka. On ma na niej mroczny znak. Ron i Hermiona wymienili spojrzenia. No wiesz, mruknął bez przekonania Ron. Myślę, że po prostu chciał jak najszybciej stamtąd wyjść, powiedziała Hermiona. Pokazał coś Borginowi, upierał się Harry. Coś, co Borgina cholernie wystraszyło. To był mroczny znak, jestem pewny. Pokazał Borginowi, z kim ma do czynienia. Widzieliście, z jakim szacunkiem Borgin zaczął go odtąd traktować? Ron i Hermiona znowu wymienili spojrzenia. — Bo ja wiem, Harry. — No tak, ale nadal nie sądzę, żeby sam wiesz, kto pozwolił Malfoyowi. Harry, rozzłoszczony na nich, ale święcie przekonany, że ma rację, zgarnął brudne szaty do Quidditcha i wybiegł z pokoju. Pani Wesley wciąż im przypominała, żeby nie zostawiali prania i pakowania na ostatnią chwilę. Na schodach wpadł na Ginny, która wracała do swojego pokoju z naręczem świeżo upranych ubrań. — Nie radzę teraz wchodzić do kuchni — ostrzegła go. — Pełno w niej flegmy. — Będę uważał, żeby się nie pośliznąć — zażartował Harry. I rzeczywiście, kiedy wszedł do kuchni, Fleur siedziała przy stole, opowiadając z przejęciem, jak zaplanowała ślub z Billem, podczas gdy pani Wesley, wyraźnie nie w humorze, pilnowała kubki samoobierających się kiełków. — Uzgodnili, Bill i ja, że będą tylko dwie druhy. Ginny i Gabriel. One będą razem widać bardzo słodko. Ja myślę o ubraniu ich w bladi złoto, Róż jest taki okropny dla Ginny. A, Harry, zawołała pani Wesley, przerywając monolog Flair. Świetnie, chciałam cię zapoznać ze środkami bezpieczeństwa, jakie zostaną zastosowane jutro w czasie waszej podróży do Hogwartu. Będziemy mieli znowu samochody z ministerstwa. Na stacji będą też aurorzy. Będzie z nimi Tonks? Zapytał Harry, oddając jej szaty od Quidditcha. Nie, chyba nie. Z tego, co mi mówił Artur, wynika, że ona ma inny przydział. Ona trochę się zaniedbała, ta Tonks, powiedziała Flair, przyglądając się swojemu zabójczemu odbiciu w łyżce od herbaty. To wielki błąd, jakby mnie pytacie. Tak, tak, tak. I dziękuję ci, przerwała jej pani Wesley z gryźliwym tonem. Harry, lepiej się pakuj. Chcę, żeby kufry były gotowe już dziś wieczorem, żebyśmy jutro nie musieli jak zwykle zbierać się w popłochu. I rzeczywiście, następnego ranka nie było zwykłego przy ich odjeździe rozgardiaszu. Kiedy samochody zajechały przed Norę, wszyscy już czekali. Kufry były zapakowane. Krzywołap siedział w koszu podróżnym, a Hedwiga, świstoświnka i fioletowy pigmejski puszek Ginny, Arnold w swoich klatkach. Au revoir, Harry, powiedziała gardłowym głosem Fleur, całując go w policzek. Ron rzucił się ku niej z nadzieją w oczach, ale Ginny podstawiła mu nogę i upadł u stóp Fleur. Wściekły, czerwony na twarzy i uwalany błotem, wsiadł bez pożegnania do samochodu. Przed dworcem King's Cross nie czekał na nich Hagrid. Zamiast niego, gdy tylko wysiedli z samochodów, podeszło do nich dwóch posępnych, brodatych aurorów w ciemnych mugolskich garniturach, którzy bez słowa poprowadzili ich na stację. A szybko, szybko, szybko przez barierkę! Przynaglała ich pani Wesley, najwyraźniej nieco wytrącona z równowagi niezwykłą sprawnością, z jaką wszystko się odbywało. Harry, ty pierwszy? Razem z... Spojrzała pytająco na jednego z aurorów, który skinął głową, chwycił Harry'ego pod ramię i próbował skierować go ku barierce między peronami numer 9 i 10. Dzięki, potrafię chodzić, rzucił ze złością Harry, wyszarpując ramię z uścisku aurora. Skierował swój wózek prosto na żeliwny słupek barierki, ignorując swojego milczącego towarzysza i po chwili znalazł się na peronie numer 9 3/4, przy którym stał już czerwony ekspres Hogwarts, buchający parą. Po kilku sekundach stanęli obok niego Hermiona i Wesleyowie. Nie oglądając się na posępnego aurora, Harry zaproponował Ronowi i Hermionie, by poszukać wolnego przedziału. Harry, tylko się nie obraź, powiedziała Hermiona, ale Ron i ja musimy iść najpierw do wagonu prefektów, a potem będziemy patrolować korytarze, sam rozumiesz. O, tak, zapomniałem. Lepiej już wszyscy wsiadajcie, macie tylko parę minut do odjazdu, powiedziała pani Wesley, patrząc na zegarek. No, Ron, życzę ci udanego semestru. Panie Wesley, mogę z panem zamienić słówko? Zapytał Harry, decydując się na to w ostatniej chwili. Oczywiście, odpowiedział pan Wesley, trochę zdziwiony, ale odszedł za Harrym kilka kroków dalej. Harry przemyślał to już dokładniej, doszedł do wniosku, że jeśli już ma to komuś powiedzieć, to najlepiej panu Wesleyowi. Po pierwsze dlatego, że pracuje w ministerstwie, więc mógłby poprowadzić dalsze śledztwo, a po drugie, bo uważał, że akurat pan Wesley nie zrobi mu awantury. Pani Wesley i auror o ponurej twarzy rzucali w ich stronę podejrzliwe spojrzenia. Kiedy byliśmy na Pokątnej, zaczął Harry, ale pan Wesley przerwał mu, krzywiąc się lekko. Chcesz mi powiedzieć, gdzie ty, Ron i Hermiona, zniknęliście? Kiedy niby mieliście być na zapleczu sklepu Freda i George'a, tak? Jak pan Harry, daj spokój, mówisz do człowieka, który wychował Freda i George'a. Tak, zgadza się, nie byliśmy na zapleczu.
No, to słucham. Niech wreszcie dowiem się najgorszego.
Śledziliśmy drakona Malfoya. Użyliśmy mojej peleryny niewidki.
A mieliście jakiś szczególny powód? Czy była to tylko zachcianka?
Wydawało mi się, że Malfoy coś knuje, powiedział Harry, lekceważąc minę pana Wesleya, na którego twarzy poirytowanie mieszało się z rozbawieniem. Pozbył się jakoś swojej matki i chciałem wiedzieć dlaczego.
innego.
Aha, oczywiście, powiedział pan Wesley tonem pełnym rezygnacji. No i co, dowiedziałeś się?
Poszedł do Borgina i Burksa i naskoczył na tego faceta Borgina, żeby mu coś pomógł naprawić. I powiedział, żeby Borgin coś innego dla niego zatrzymał. Chyba coś takiego, co chciał naprawić, jakby to była para. Ale Harry wziął głęboki oddech, to nie wszystko. Widzieliśmy, że Malfoy podskoczył jak oparzony, kiedy Madame Malkin próbowała dotknąć jego lewego ramienia. Myślę, że ma tam wypalony mroczny znak. Myślę, że został śmierciożercą na miejsce swego ojca.
Pan Wesley był kompletnie zaskoczony. Harry, wątpię, czy sam wiesz, kto pozwoliłby 16-latkowi, a czy ktokolwiek naprawdę wie, co sam wiesz, kto zrobi albo czego nie zrobi? Zapytał ze złością Harry.
Panie Wesley, niech mi pan wybaczy, ale czy nie warto by zrobić dochodzenia w tej sprawie? Jeżeli Malfoy chce coś naprawić i zmusza groźbą Borgina, żeby to zrobił, to chyba chodzi o coś czarno-magicznego albo niebezpiecznego, prawda?
Mówiąc szczerze, wątpię w to, Harry, odrzekł powoli pan Wesley. Widzisz, kiedy aresztowano Luciusza Malfoya, przeszukaliśmy jego dom, zabraliśmy wszystko, co wydawało nam się niebezpieczne.
Myślę jednak, że coś przeoczyliście, upierał się Harry.
Może masz rację, powiedział pan Wesley, ale Harry nie był pewny, czy sobie z niego nie kpi. Rozległ się gwizdek. Prawie wszyscy wsiedli już do wagonów, trzaskały zamykane drzwi. Lepiej się pośpieszył, rzekł pan Wesley, kiedy jego żona krzyknęła: Harry, szybko!
Harry otworzył najbliższe drzwi, a państwo Wesleyowie pomogli mu wepchnąć przez nie kufer.
Aha, Harry, przyjeżdżasz do nas na Boże Narodzenie, zawołała pani Wesley z peronu, kiedy Harry zatrzasnął za sobą drzwi i pociąg ruszył. Wszystko załatwione z Dumbledorem, więc niedługo się zobaczymy. Uważaj na siebie! I pociąg nabierał szybkości. Bądź dobry! I teraz już biegła obok pociągu. Niech ci się nic nie stanie!
Harry machał ręką, póki pociąg nie skręcił i państwo Wesleyowie nie znikli z pola widzenia. Był pewny, że Ron i Hermiona siedzą z innymi prefektami domów, ale nieco dalej dostrzegł na korytarzu Ginny gawędzącą ze znajomymi. Ruszył ku niej, ciągnąc za sobą kufer. Wszyscy gapili się na niego bezczelnie, ci, którzy byli jeszcze na korytarzu i ci z przedziałów, przyciskając nosy do szyb. Spodziewał się, że teraz, po tych wszystkich plotkach na temat wybrańca, wypisywanych w proroku codziennym, będzie musiał znosić jeszcze więcej natarczywych spojrzeń i rozdziawionych gąb, ale wcale go nie bawiło to tkwienie w blasku Jupiterów. Klepnął Ginny po ramieniu. Może znajdziemy sobie jakiś przedział, co?
Wybacz, Harry, ale umówiłam się już z Deanem, odpowiedziała. Zobaczymy się później. W porządku.
Poczuł dziwne poirytowanie, kiedy odeszła, powiewając swoimi długimi miedzianymi włosami. Przyzwyczaił się do jej towarzystwa w ciągu lata i prawie już zapomniał, że w szkole nigdy nie trzymała się razem z nim, Ronem i Hermioną. A potem zamrugał i spojrzał wokół siebie. Otaczało go grono dziewcząt wpatrzonych w niego jak urzeczone.
Cześć, Harry, usłyszał za sobą znajomy głos. Neville, ucieszył się Harry, odwracając się, by zobaczyć przepychającego się do niego chłopca okrągłej twarzy. Cześć, Harry, powiedziała dziewczyna z długimi włosami i wielkimi, rozmarzonymi oczami, idąca tuż za Neville'em. Cześć, Luna, jak się masz? Świetnie, dziękuję.
Przyciskała do piersi jakiś magazyn. Wielki napis na okładce głosił, że wewnątrz można znaleźć parę darmowych widmokularów.
A więc żongler wciąż idzie do przodu, co? Zapytał Harry, który miał pewną słabość do tego magazynu po tym, jak w ubiegłym roku udzielił mu wywiadu z prawem wyłączności.
O tak, bardzo dobrze się rozchodzi, odpowiedziała uradowana Luna.
Znajdźmy sobie miejsce, rzekł Harry i w trójkę ruszyli wzdłuż pociągu wśród milczących spojrzeń wytrzeszczających oczy uczniów. W końcu znaleźli pusty przedział i Harry z ulgą wszedł do środka.
Gapią się nawet na nas, powiedział Neville, wskazując na siebie i Lunę, bo jesteśmy z tobą. Gapią się na was, bo i wy byliście w ministerstwie, rzekł Harry, kiedy umieścił kufer na półce. O naszej małej przygodzie rozpisywał się prorok, pewnie czytałeś. Tak, tak, myślałem, że babcia będzie się wściekać, ale była zachwycona. Mówi, że w końcu zaczynam przypominać ojca. Kupiła mi nową różdżkę, zobacz. Wyciągnął ją i pokazał Harremu. Czereśnia i włos jednorożca, oznajmił z dumą. Jedna z ostatnich, jakie sprzedał Ollivander, zniknął niestety następnego dnia. Ej, Teodoro, wracaj! I dał nurka pod ławkę, żeby wyciągnąć stamtąd swoją ropuchę, która po raz kolejny podjęła próbę odzyskania wolności. Harry, czy w tym roku będziemy mieli nadal spotkania GD? Zapytała Luna, wyciągając z żonglera psychodeliczne okulary. Chyba nie ma sensu, skoro już pozbyliśmy się Umbridge, odparł Harry siadając. Neville, wynurzając się spod siedzenia, uderzył w nie głową. Miał zawiedzioną minę. Tak, lubiłem GD, tyle się z wami nauczyłem. Ja też polubiłam te spotkania, powiedziała pogodnie Luna. Czułam się tak, jakbym miała przyjaciół. To było jedno z tych kłopotliwych stwierdzeń Luny, które zawsze wprawiały Harry'ego w trudną do zniesienia mieszaninę współczucia i zażenowania. Zanim jednak zdążył odpowiedzieć, za drzwiami przedziału wybuchło jakieś zamieszanie. Stała tam grupa rozchichotanych dziewczyn z czwartej klasy, które szeptały między sobą. Ty go zapytaj. Nie, nie, ty. Ja to zrobię, ja to zrobię. Jedna z nich o dumnym spojrzeniu dużych ciemnych oczu, wydatnym podbródku i długich czarnych włosach, przecisnęła się do drzwi. — Cześć, Harry. Jestem Romilda, Romilda Vane — oświadczyła głośno i śmiało. — Może byś usiadł w naszym przedziale? Nie musisz przecież siedzieć z nimi — dodała teatralnym szeptem, wskazując na wystający spod ławki tyłek Neville'a i Lunę, która nałożyła widmo okulary, co nadało jej wygląd zbzikowanej kolorowej sowy. — To są moi przyjaciele — odparł chłodno Harry. — A, ha, ha — powiedziała dziewczyna z bardzo zaskoczoną miną — A, okej. I wycofała się, zamykając za sobą drzwi. Ludzie sobie wyobrażają, że masz fajniejszych przyjaciół, stwierdziła Luna, jeszcze raz wykazując zadziwiającą skłonność do kłopotliwej szczerości. Wy jesteście fajni, rzekł krótko Harry. To wy byliście ze mną w ministerstwie, oni nie nadstawiali tam karku. Bardzo miło coś takiego usłyszeć, powiedziała z uśmiechem Luna, po czym poprawiła sobie widmo okulary na nosie i usadowiła się wygodnie, by poczytać żonglera. — A myśmy nie walczyli z nim — zauważył Neville, wyłaniając się spod ławki z zakurzonymi włosami ze zrezygnowaną Teodorą w garści. — To ty z nim walczyłeś, żebyś słyszał, jak moja babcia mówiła, ten Harry Potter ma w sobie więcej ikry niż to całe ministerstwo. Oddałaby wszystko, żeby mieć takiego wnuka. Harry roześmiał się nieco sztucznie i szybko zmienił temat, zagadując o sumy. Neville wyrecytował swoje stopnie i zastanawiał się głośno, czy pozwolą mu podchodzić do owutemu z transmutacji, skoro ma z niej tylko zadowalający. Ale Harry patrzył na niego, prawie go nie słuchając. Dzieciństwo Neville'a zostało naznaczone piętnem Voldemorta, podobnie jak jego, ale Neville nie miał pojęcia, jak bliski był przeznaczenia Harry'ego. Przepowiednia mogła się odnosić do każdego z nich, a jednak z jakiegoś tylko sobie znanego powodu Voldemort wolał uwierzyć, że chodzi w niej o Harry'ego. Gdyby wybrał Neville'a, to on siedziałby teraz naprzeciw Harry'ego z blizną w kształcie błyskawicy na czole i ciążącą na nim przepowiednią. Ale czy tak by się stało? Czy jego matka oddałaby za niego życie, jak uczyniła Lily, ocalając Harry'ego? Pewnie tak, ale gdyby nie zdołała stanąć między swoim synem a Voldemortem, czy wówczas nie byłoby w ogóle żadnego wybrańca? Czy tam, gdzie teraz siedzi Neville, nikt by nie siedział, a on, Harry, nie miałby żadnej blizny na czole i na peronie żegnałaby go jego własna matka, a nie matka Rona? Nic ci nie jest, Harry? Wyglądasz jakoś dziwnie, powiedział Neville. Harry drgnął. Przepraszam, ja dopadł cię gnębi wtrysk, zapytała ze współczuciem Luna, zerkając na Harry'ego przez swoje bajecznie kolorowe okulary. Co? Gnębi wtrysk. One są niewidzialne, wlatują przez uszy i mieszają ci w mózgu. Zdawało mi się, że poczułam, jak któryś lata po przedziale. I klasnęła dłońmi w powietrzu, jakby chciała zabić wielkiego, niewidzialnego mola. Harry i Neville spojrzeli na siebie ukradkiem i szybko zaczęli rozmawiać o Quidditchu. Pogoda za oknami pociągu była zmienna jak przez całe lato. Przejeżdżali przez kłęby zimnej mgły, by po chwili wydostać się na blade, ale jasne słońce. Właśnie podczas jednego z takich jaśniejszych momentów, gdy słońce świeciło prawie bezpośrednio nad głowami, do przedziału weszli w końcu Ron i Hermiona.
Och, żeby ten wózek z żarciem już się pojawił, konam z głodu, powiedział tęsknie Ron, padając na siedzenie obok Harry'ego i masując sobie brzuch. Hej, Neville, cześć Luna.
Wiesz co? Dodał, zwracając się do Harry'ego. Malfoy olewa obowiązki prefekta. Siedzi sobie w przedziale z innymi ślizgonami. Widzieliśmy go, jak tutaj szliśmy. Harry ocknął się, bo była to interesująca nowina. Przez cały poprzedni rok Malfoy z uciechą nadużywał władzy prefekta, więc takie pozbawianie się możliwości jej zademonstrowania nie było do niego podobne. Co robił, jak go zobaczyliście?
No to co zwykle, odrzekł Ron, pokazując wulgarny gest. Ale to nie w jego stylu, co?
No to tak, powtórzył gest, ale dlaczego nie łazi po pociągu, żeby się znęcać nad pierwszoroczniakami?
Nie wiem, powiedział Harry, ale myśli krążyły mu szybko po głowie. Czy to nie dowodzi, że Malfoy ma ważniejsze sprawy na głowie od wyżywania się na młodszych uczniach? A może wolałby być w brygadzie inkwizycyjnej, odezwała się Hermiona. Może samo bycie prefektem to dla niego już trochę za mało.
Nie sądzę, mruknął Harry. Myślę, że... Ale zanim zdołał rozwinąć swoją hipotezę, drzwi przedziału otworzyły się ponownie i weszła jakaś dziewczyna z trzeciej klasy. Miała wyraźne kłopoty z oddychaniem.
Mam to doręczyć Neville'owi Longbottomowi i Harry'emu Potterowi,
zająknęła się, kiedy spojrzała na Harry'ego i natychmiast oblała się rumieńcem. Wyciągnęła rękę z dwoma rulonikami pergaminu, przewiązanymi fioletową wstążką. Harry i Neville, skonsternowani, wzięli zaadresowane do siebie ruloniki, a dziewczyna wycofała się z przedziału.
— Co to jest? — zapytał Ron, kiedy Harry już rozwinął swój pergamin. — Zaproszenie!
— Harry, byłbym zachwycony, gdybyś wpadł do mnie na małą przekąskę w przedziale C z wyrazami szacunku profesor H. i F. Slughorn.
— Co to za profesor Slughorn? — zapytał Neville, patrząc ze zdumieniem na swoje zaproszenie.
— Nowy nauczyciel — odrzekł Harry.
— No to co, chyba musimy tam iść. — Ale czego on chce ode mnie? — zapytał Neville ze strachem, jakby się spodziewał, że dostanie szlaban.
— Nie mam pojęcia — odpowiedział Harry, nie do końca szczerze, ale nie był pewny, czy jego podejrzenia są słuszne. —
Słuchaj, dodał, bo nagle wpadł na pewien pomysł. Schowajmy się pod peleryną niewidką. W ten sposób będziemy sobie mogli swobodnie popatrzeć na Malfoya, zobaczyć, co on tam knuje.
Ale jego pomysł okazał się zupełnie chybiony. Nie było jak przejść w pelerynie niewidce korytarzami pełnymi uczniów wyczekujących niecierpliwie na wózek z przekąskami. Harry schował ją w plecaku z prawdziwym żalem, bo niezależnie od głównego celu niewidzialność pozwoliłaby mu uniknąć tych wszystkich natarczywych spojrzeń, których intensywność nawet się jeszcze zwiększyła od czasu, gdy po raz pierwszy szedł wzdłuż pociągu. Co krok z przedziałów wypadali uczniowie, żeby mu się lepiej przyjrzeć. Jedynym wyjątkiem była Cho Chang, która na jego widok wpadła z powrotem do przedziału. Kiedy Harry przechodził obok, zobaczył, że jest pogrążona w rozmowie ze swoją przyjaciółką Mariettą, której twarz pokrywała gruba warstwa makijażu. Nawet to nie ukryło jednak niesamowitej formacji pryszczy zdobiącej jej twarz. Harry uśmiechnął się lekko i ruszył dalej.